Witam w nowym sezonie Prawniczka. Jest 11 września 2014 roku. Skończyły się wakacje i powinno być już dużo słuchaczy. Jest tak jak zwykle, tak jak było przed wakacjami, więc dobrze, że przynajmniej nie poszliście, nie utopiliście się, nie rozbiliście się autem. Na nartach to nie ta pora. Chociaż może jak ktoś wyjechał na Antarktydę, to może mu się udało. I wróciliście w tym gronie, w jakim żeście odeszli. Nie znudziło się wam jeszcze Radio Enklawa i moja audycja. Moja, czyli Beci i audycja Prawniczek. Dalej się nazywamy Prawniczek, aczkolwiek formę zamierzam trochę zmodyfikować, żeby audycje wyglądały w taki sposób, że artykuły prawne, w ogóle trochę się prawo zmieniło przez te dwa miesiące, o tym będę mówiła w następnych odcinkach, ale chciałabym, żeby to wyglądało tak, żeby bardziej praktycznie było, w sensie takim, żeby mówić o jakichś artykułach, które się pozmieniały i co to dla nas znaczy, albo takie, które się nie zmieniły, albo takie, które wyszły z życia, i co to dla nas znaczy, dla nas jako ludzi, no i oczywiście jakieś tam ciekawe historie z sądu, z rozpraw. Przez wakacje, tak jak w radiu jest cisza, tak i w sądach jest cisza. Wszyscy są na urlopach i nic się ciekawego nie dzieje. No może tam kilka ciekawych rzeczy było, ale dzisiaj o tym nie będziemy mówić. Dzisiaj zrobimy sobie taki przypominający techniczny odcinek o tym, co wy byście chcieli, co ja bym chciała. No chciałabym jeszcze, żeby już tak tradycyjnie co tydzień porobić takie kąciki, że właśnie najpierw będziemy mówić o prawie, później, że właśnie jakiś tam przepis kulinarny, może o nawet moim ulubionym serialu chciałabym powiedzieć, bo odkrywam coraz więcej fajnych seriali w necie. Myślałam, że już się nic fajnego nie da wyciągnąć z internetu. Okazuje się, że jednak się da. I trochę jestem zainspirowana tutaj inną audycją z tego radia. Jak ona się nazywa? Z Kinoshota. Tak. Tam był taki odcinek, o serialach. No i ja bym jeszcze trochę dołożyła. Niektórych nie oglądałam, niektóre obejrzałam, bo tam były polecane, ale mnie nie wkręciły. No i chciałabym coś w tym temacie. Na przykład, dlaczego zamykają Kino Femina w Warszawie? I na miejsce Kina Femina buduje się Biedronka, która jest właściwie 200 metrów w jedną i w drugą stronę pobudowana. A to jest w ogóle ciekawe i pierwszy raz chyba się zdarzyła taka sytuacja. Ja przynajmniej pierwszy raz taką sytuację spotkałam, jeśli chodzi o jakikolwiek sklep, żeby sklep z sieci jakiejś tam wykupił cały budynek. Zazwyczaj oni są albo w oddzielnych budynkach, albo w oddzielnych budynkach takich, że jednopiętrowe, tam trochę większe, no albo tak, że są na dole jakiegoś budynku mieszkalnego. A tutaj Biedronka wykupiła cały budynek, łącznie z mieszkańcami, z mieszkaniami, z biurami, które były na pierwszym piętrze. I ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem po co, nie rozumiem co się stanie teraz z lokatorami, bo chyba jakieś tam zmiany z tego co widzę nastąpią. Wiem, że remontują ten budynek cały, bo to widzę. Jeszcze się za bardzo nie wgłębiałam w temat, ale to jeden z takich tematów, który uważam, że warto poruszyć. Nawet jeśli to nie dotyczy waszego miasta, no to Biedronkę już mamy właściwie w całej Polsce. Więc fajnie wiedzieć, czy nie przyjdzie do ciebie właściciel i czy nie powie, no sorry, od dzisiaj tutaj nie mieszkasz, bo ja chcę sobie tutaj zrobić magazyn staników, albo majtek, albo rajstop, i już sorry, no, no nie masz gdzie mieszkać, wyrzucamy cię na bruk. Nie wiem, czy to jest w ogóle zgodne z prawem. Taki mega Biedronka, Jacek. No właśnie, z tego co ja wiem, Biedronka będzie tylko i wyłącznie na samym dole. A żeby powstała tam Biedronka, ja wam powiem, co zlikwidowali. Zlikwidowali kino, które od wieków, wieków było. Ja się sprowadziłam do Warszawy, jak miałam 6 lat. I to kino już chyba istniało. Było trochę mniej fajne niż teraz, że mniej wyremontowane, ale to kino już chyba istniało. Zlikwidowali sklep z przyborami szkolnymi, takie, gdzie się chodzi robić paznokcie. Zapomniałam. Gabinet kosmetyczny. Zlikwidowali, co tam było dalej? Miejsce, gdzie się wyrabia pieczątki, zlikwidowali na rzecz Biedronki. I coś jeszcze. Sklep z torebkami, z tego co pamiętam. Wszystkie te sklepy, wszyscy ci mali przedsiębiorcy, nie ma ich. Wykupiła ich Biedronka. Po co Biedronce cały dom? Nikt tego nie wie. Nikt z Biedronki, jakby z zarządu, nie odpowiedział jeszcze na to pytanie, po co im cały budynek mieszkalny, co zamierzają zrobić z mieszkańcami. Ja widziałam, że albo to do tego remontu, albo to dlatego, że wyrzucili już tych ludzi stamtąd, wszędzie są folie na oknach. Więc ja nie wiem, czy to tak się stało, bo nie chcieli ludziom pobrudzić okien, czy po prostu ich wzięli i już wyrzucili. Nie wiem, czy oni mają obowiązek dawać mieszkania zastępcze. Nie wiem. I tak, i to jest jeden z takich tematów. Mniej więcej w tym guście będę poruszała takie tematy. Dobrze. I co tam jeszcze? Jakieś kawały może? Tak, żeby to miało jakieś ręce i nogi, nie tak jak dzisiaj. Czy nie? Tutaj Lukszmar pisze Master of Sex. Więc nie wiem, jak to się stało, ale natrafiłam na ten serial. Wyobraźcie sobie. I oglądam któryś już tam odcinek. Więc ja powiem w skrócie, o czym to jest. No jak ktoś lubi oglądać sceny seksualne, to one tam występują. Ale to nie jest przewodne w tym filmie, więc jeśli lubisz sceny miłosne, to idź jednak sobie obejrzyj Pornola, bo ten film cię raczej nie zaspokoi w tym temacie. To jest film, który rozgrywa serial, który rozgrywa się w latach 60. Lekarz i jego sekretarka, która później staje się jego asystentką, postanawiają obalić teorię Freuda o tym, że do zaspokojenia kobiety potrzebny jest mężczyzna. I robią badania, między innymi w burdelu, pokazując, że za pomocą onanizacji kobieta może doprowadzić się do tak samo dużego orgazmu, o ile nie większego, jaki ma przy stosunku do pochwowy. Ta-dam! Mniej więcej o tym jest ten serial. Ja go zaczęłam oglądać chyba ze względu na tytuł, ale nie do końca wiem dlaczego. Chyba nic innego nie było, a on był w tych najbardziej oglądalnych i sobie go włączyłam. A później jeszcze jestem przy trzecim czy przy czwartym odcinku i jako druga doktorka, kobieta, co się w ogóle nie zdarzało w latach 60., żeby na ginekologii była kobieta, o dziwo. Chociaż nie wiem, czemu mężczyźni mają wszystko wiedzieć o narządach płciowych kobiety, o ich orgazmach i o ich porodach, no ale skoro tak było, to było. Tak czy siak kobieta się pojawia. I tą kobietę gra aktorka, której ja nigdy nie wiem, jak ona się nazywa, ale jest jedną z moich najukochańszych i ona grała m.in. w Ally McBeal. Jest po prostu idealnej urody jak dla mnie. Jakbym miała zrobić cokolwiek z kobietą, to taką jak ona. Jest dla mnie ideałem po prostu. Ideałem. Później ją odnajdę i puszczę w komentarzu, żebyście wiedzieli, o kim mowa. Ale tak, ona jest po prostu wyjątkowa. Wyjątkowa. Dobrze. To jest kolejna rzecz. To tyle było z serialów. A dzisiaj w ogóle, dzisiaj jest odcinek, w którym zamierzałam się żalić. A zamierzałam się żalić z tego powodu, że mam depresję. I to zazwyczaj jak mówię, że mam depresję, to wszyscy: nie masz depresji, jak się ma depresję, to się leży na łóżku i się patrzy w sufit i się nic nie je i w ogóle ty masz tylko chwilowy stan pogarszający samopoczucie. Więc niech sobie mówią, co chcą. Ja mówię, że mam depresję. A depresję mam z tego powodu, że mój mąż, nie umiejąc się odnaleźć w tym cudownym naszym kraju zwanym Polską, postanowił wylecieć do UK, ażeby coś zarobić, ażebym ja miała więcej pieniędzy, żeby szczury miały więcej jedzenia. No i w ogóle tak uznał, że w Anglii rozwinie się bardziej niż tutaj. No i leci. I leci już bardzo niedługo. I z racji tego, że ja zostanę tutaj sama, no ze szczurami, tam będzie, będą różni ludzie u mnie pomieszkiwać i przychodzić i w ogóle. Ogólnie nie mogę powiedzieć, że będę samotna, bo ja prawie nigdy nie jestem samotna. Ja ledwo znajduję czas, żeby sobie umyć włosy. Tyle mam zajęć zawsze na głowie, ale ogólnie no, mąż, to przychodzisz do domu, masz się z kim pokłócić, na kogo pokrzyczeć, a tak nie będzie już na kogo. No nie będę przecież na znajomych krzyczeć, a coś, co będą u mnie pomieszkiwać. No tak zrobiłam taki, może taki mały hotelik, żeby mieć kogoś w domu, bo to jak się tak przychodzi takiego pustego, tak smutno jest. Ja nie umiem tak żyć. Ja jestem przyzwyczajona, że ja żyję z kimś, że w domu w sensie, że jest nas no dużo w tym domu i ja gości zapraszam często i to mi będzie tak, no tak mi nie będzie dobrze, jak ja będę przychodziła do domu i pusto, wychodzę pusto. Są oczywiście jakieś dobre strony tego, w sensie, że jak se posprząta, będzie posprzątane, że jak sobie coś zostawię, to tak zostanie, że nikt mi nie będzie wyjadał jedzenia z lodówki, jak sobie coś kupię i mi się odechce nagle, a na następny dzień chciałabym to zjeść, a już tego nie ma, bo mąż zjadł. Ale no, MacBarry mówi, że na szczury mogę krzyczeć. Nie mogę. To moje małe dziewczynki. Ja to się im żalę, tak jak wam teraz się tak żalę. One mnie słuchają, tak patrzą tymi swoimi oczkami i tak robią tymi noskami. No i one chyba mnie słuchają. Chociaż tak naprawdę to one chyba tylko myślą sobie, kiedy ty skończysz i dasz nam jeść, albo nas wypuścisz. Nie lubimy cię. Zrób nam nowy hamak, żebyśmy mogli go pogryźć. No i pewnie tak te szczury myślą. Ale ogólnie to jestem przyzwyczajona, że ja mówię i nikogo to nie obchodzi, więc to chyba nie ma znaczenia, do kogo ja mówię, bylebym mówiła. Jestem kobietą wszak, a kobiety zazwyczaj mówią dużo. I z racji tego, że mam depresję, chciałam porozmawiać o tym, jaki ten świat jest zły i niesprawiedliwy. I trochę dzisiaj popuszczam tego, co odnalazłam i sobie pójdę. Dzisiaj taki na rozgrzewkę odcinek. No, taki smętny. Muszę ja coś wymyśleć, żeby te odcinki nie były takie smętne i takie powolne. Normalnie jak ja opowiadam, to ja jestem taka pełna werwy i mam i takie większe poczucie humoru i w ogóle, a tutaj siadam i nagle i zatkanie i nie mogę. I muszę się, nie wiem, próbowałam już tak, że nagrywam sobie sama i później, że mam być taka na żywo, ale to chodzi, więc ja nie wiem, jak mam się tego nauczyć. Mimo to przychodzę tutaj, wiecie? I wam truję. I będę wam truła jeszcze przez kolejnych kilka odcinków na pewno. Dopóki mi ta depresja czy tam stan nie przejdzie. Póki się nie nauczę, że jestem sama, sama zasypiam i sama się budzę. No. I nie kupię nowego szczurka i nie będę rozmnażała moich szczurzyc, bo jakbyście nie wiedzieli, to one w ciąży są krótko i wydają na świat od 6 do 12 małych, a ja mam 6 szczurzyc. Policzyliście sobie, ile taki jeden samiec mógłby narobić szkód? Pod warunkiem, żeby był niewykastrowany oczywiście. Więc dajmy spokojnie dożyć starości moim kochanym szczurzyczkom. One się tam nawzajem zaspokajają, tak jak na Master of Sex, i jest im dobrze. I żaden facet nie jest im potrzebny do tego, żeby się zaspokajać. Jacek pyta, czy robienie audycji ma dla mnie wymiar terapeutyczny. Nie wiem, nie patrzyłam tak na to. Aczkolwiek przyznam, że był taki okres w moim życiu, że przychodziłam na antenę po to, żeby się leczyć. Tak, no to jest fakt, że przychodziłam to jeszcze nie do tego radia, do innego, do tego poprzedniego. I to było fajne, naprawdę. Ale tutaj nie chcę, bo w sumie kogo obchodzi moje życie prywatne, wiesz? A jeszcze kogo bardziej obchodzi moje życie prywatne przekazywane w taki nijaki sposób, no... Leczyć z czego? Z życia, które mi dokopało. Na co? Nie wiem. Skąd mam wiedzieć? Czy ja jestem terapeuta? Ja się nie znam. To ty mnie słuchasz, więc chyba ty jesteś terapeutą. Ty mi powiedz. Depresja. Zawsze depresja. No nie wiem, kobiety już tak mają, no, że coś im się nie powiedzie, idą, wypatrzyły sobie jakieś buty w sklepie. Idą na następny dzień, jak mają pieniądze na następny dzień, nie ma już tych butów. I co? Depresja. Zniknął moja ulubiona kanapka z McDonalda. Depresja. Wstaję rano, mam za dużo ciuchów, nie wiem co wybrać. Depresja. I tak ciągle. Depresja. Dostanie okresu? Depresja. Nie dostanie okresu? Depresja. Ogląda jakiś film typu wyciskacz łez? Depresja. No i mnóstwo jest zawsze powodów, dla których kobieta ma depresję. I ja teraz sobie skumulowałam wszystkie te powody, znaczy wmawiam sobie, że ja to wszystko mam po to, żeby spotęgować moją depresję, bo jak ona będzie taka bardzo ciężka, to może zacznę myśleć o tych pierdołach i nie będę myślała o tym, że mój mąż sobie pojechał. Bo to smutne będzie. On tam co najmniej rok będzie. No. Co to jest według mnie depresja? To jest taki stan właśnie, że nie chce mi się wstać z łóżka, ani z nikim rozmawiać. Co jak mi się chce rozmawiać, to na pewno nie po to, żeby się z nim śmiać. No najchętniej to bym nic nie robiła i ciągle płaczę. Jestem taka szara, taka, że skórę mam taką szarą, nic mi się nie podoba i ubieram się wtedy na czarno, żeby jeszcze spotęgować ten mój zły nastrój. No tak, Sylwia mówi, że ludzie nie wiedzą, czym tak naprawdę jest depresja, to słowo się już zdewaluowało. To jest prawda. Depresja to jest bardzo, bardzo poważna choroba. I no i zazwyczaj kończy się leczenie w zakładzie zamkniętym na psychiatrii. Tak naprawdę to raz w życiu miałam depresję taką podręcznikową medyczną. Depresję to miałam raz w życiu, gdzie tam leżałam w szpitalu faktycznie pod kroplówkami, przywiązana do łóżka, bo próbowałam popełniać samobójstwa ciągle i takie, no to raz w życiu. A tutaj no to jest taka depresja, taka no, że ja tak sobie przychodzę pomarudzić ten. Ja tak się pyta, ile to czasu trwa, no to się właściwie jeszcze nie zaczęło, bo to się zacznie jak on wyjedzie, wiesz, na początku października, ale już nie byłam w zakładzie zamkniętym ja, nie, ale byłam przywiązana do łóżka na takim normalnym oddziale. A że się zamyka ludzi na depresję? Oczywiście, że się ich zamyka na depresję, bo to są właśnie ludzie między innymi, którzy próbują popełnić samobójstwo albo próbują odebrać szczęście tym, którzy je mają. Właśnie dlatego, że oni go nie mają. I oczywiście, że da się leczyć farmakologicznie i że powinno się to leczyć w niektórych przypadkach, ale nie we wszystkich. Na przykład miałam kolegę, koniec końców popełnił samobójstwo, niechcący chyba zresztą nawet, no wypadek był taki, i on był zamykany do zakładów, bo jego matka wnioskowała, żeby go zamykać. On może nie był w depresji, to był po prostu człowiek, dusza, artysty, który nie umiał odnaleźć się na świecie. Dużo jest takich ludzi. Ja znam dużo takich ludzi. No i to są ludzie, którym bardzo ciężko się żyje, nie? Tutaj, no jak jest taka jobuda i takie chamstwo i w ogóle, no ciężko, ciężko się takim ludziom żyje. I on był zamykany właśnie na wnioskowanie matki do zakładu, do psychiatryka normalnie, do poradni. I mówił, że dawali mu leki i one mu nic nie pomagały, poza tym, że on był utumaniony, czyli po prostu nie chciało mu się jeszcze bardziej niż mu się normalnie nie chciało. I te leki w ogóle nic mu nie dawały, ani dobrych, ani złych rezultatów, tak? Właściwie nic się jakby nie zmieniało w jego życiu, no poza tym, że tam miał kraty i nie mógł sobie wyjść dalej niż na korytarz, a tutaj mógł sobie wyjść. No ale widzicie, może gdyby tam siedział, to by żył jeszcze, nie? A to przykre takie strasznie było, bo on przyjechał do mnie przed jakimiś świętami Wielkanocy, już kilka lat temu było. Jeszcze sobie graliśmy w bierki, żeśmy się tam razem śmieli i w ogóle, a miesiąc później już go nie było, wiecie? I to przykre takie było strasznie. A jeszcze on był takim, no trochę ciężkim człowiekiem i strasznie mu brakowało ludzi, więc jak ktoś się chciał z nim kolegować, to on się go strasznie czepiał, tak? I no i ja tak trochę nie byłam dla niego za miła na tym ostatnim naszym spotkaniu. I tak coś mu... No, nie wiem, tak mu dałam do zrozumienia, że już mógłby sobie pójść, nie? Że już mi się znudził trochę, już mógłby sobie pójść. I on się wiecznie uśmiechał, w sensie takim, że niby się tym nie przejmował, ale chyba jednak się trochę przejmował. No i skończył jak skończył, nie? Jeszcze jedną taką dziewczynę, ale to właściwie nie była moja koleżanka, tylko córka znajomej. Przepraszam. I ona też popełniła samobójstwo i popełniła samobójstwo w afekcie, wyskakując przez okno na oczach swoich rodziców. To jest dopiero ona. Ona też była dusza taka właśnie i też się nie umiała odnaleźć. Rzucała studia ciągle, zaczynała jakąś tam psychologię, socjologię i różne takie i no i nie mogła, jakąś tam filozofię. Nie mogła sobie poradzić, no i po którejś tam rozmowie ze swoimi rodzicami, że powinna coś zmienić w swoim życiu, pobiegła do łazienki, wybiegła z łazienki, pek chciał, że balkon był otwarty i wyskoczyła. Jakby był zamknięty, to by pewnie nie wyskoczyła. Jacek zadaje pytanie, dlaczego ludzie odbierają sobie życie? Bo tak jest łatwiej, chyba. A poza tym nie myślą o tym, w sensie... Nie myślą o tym, co jest dalej, nie? Jak ktoś jest niewierzący, to może i ma to gdzieś, nie? Co jest dalej. Więc po prostu cierpisz tak mocno, że uważasz, że nie jesteś w stanie więcej cierpienia znieść. Więc robisz tak, żeby tego cierpienia już nie było. Jedni wybierają samookaleczenie. Samookaleczenie polega na tym, że uwalniasz złą energię, tniesz się i uwalniasz złą energię z organizmu, uwalniasz. Jedni wchodzą w narkotyki i odpływają, w alkohol, w seks, w kradzieży nawet, szukają sobie czegoś, jakiegoś tam sensu, nie? Wszystko po najmniejszej linii oporu, żeby było, żeby tego cierpienia, żeby stłumić to cierpienie, nie? No tak, tak. Czasem faktycznie człowieka dosięga takie cierpienie. Właśnie to moją znajomą, co jej córka się zabiła na jej oczach. Ona to... No dziecko jej się zabiło na jej oczach. Później mąż ją zostawił. Później syn nie mógł wytrzymać w takim domu ciągłym żałoby i się wyprowadził i zamieszkał ze swoją dziewczyną, a to taka katoliczka wielka. I też nie mogła tego przeżyć, że on mieszka bez ślubu ze swoją dziewczyną. I ten. I minęło już dużo lat, już minęło od śmierci tej dziewczyny. Patrycja miała na imię. I ona już teraz, no powiedzmy, że funkcjonuje, tak? Znaczy dla mnie to ona w ogóle funkcjonuje doskonale. Tak jak ona się z tego podniosła, to w ogóle jest niewyobrażalne, że można się z tego podnieść. Po tym wszystkim, co ona. Jej mąż jeszcze poszedł mieszkać z jakąś tam swoją kochanicą, którą niby już miał wcześniej i tak dalej. I dla mnie to jest po prostu przykład do naśladowania, jak sobie można poradzić z problemami. Ona mówi, że to Bóg. Ja z nią nie polemizuję, nie? Ja wiem, że po ludzku patrząc, to bardzo ciężko wyjść z takiego stanu do stanu normalnego, w cudzysłowie nawet, normalnego funkcjonowania, w sensie chodzenia do pracy, jedzenia, spania i tak dalej. To, co dla nas wydaje się bardzo proste, po takiej tragedii jest właściwie rzeczą nie do osiągnięcia. A jej się to udało. I ja ją podziwiam, zawsze będę ją podziwiała za to, jaka ona, za to, no, jak ona... Ona mi pokazuje, że z każdych problemów można wyjść, tak? Jak się widzi takie osoby, to człowiek stwierdza, że nie będzie popełniał samobójstwa, bo skoro inni z tych gorszych rzeczy potrafią wyjść, to czemu ja nie? No. Becie, a o ubezwłasnowolnieniach mówiłaś może kiedyś? Co to znaczy? Taki, że się ubezwłasnowalnia jednego człowieka przez drugiego człowieka, bo się uważa, że ten jeden człowiek nie jest w stanie podejmować decyzji mądrych i rozsądnych. No. Nie mówiłam, ale w sumie to sobie zapiszę ten temat, bo on może być dobry. Nawet miałam taki przypadek w rodzinie, gdzie był jak chory na schizofrenię i oni go chcieli ubezwłasnowolnić, żeby decydować o mieszkaniu wspólnym. Żona go chciała, ale zanim się skończyła procedura, to on już umarł, bo tak działają nasze sądy. Więc. Ale może to jest dobry temat właściwie do poruszenia. Może się kiedyś tam komuś przyda. A, jeszcze prawo autorskie dostałam na Facebooku, teraz mi się przypomniało zapytanie. Trochę tam szukałam w tym temacie, nie dowiedziałam się chyba jakoś tak szczegółowo, dokładnie, ale, no ale coś tam wiem, to o tym też mogę powiedzieć. I no i już pomijam to, że życie nas dobija i że sytuacje nasze życiowe są ciężkie i że nam jest ciężko i że mamy depresję. Kobiety mają depresję potrójną, jak mają okres. To jeszcze jest tak, że dużo ludzi robi nam krzywdę. Dużo ludzi dookoła. Niektórzy sobie zdają z tego sprawę, a niektórzy sobie nie zdają z tego sprawy. Przed wakacjami prowadziłam z Krawcem audycję o seryjnych mordercach i powiem wam, że później jeszcze trochę poszperałam w sieci na ten temat takich, no trochę mnie ten temat bardzo wciągnął, nawet bym rzekła, i znalazłam jeden fragment, wypowiedź seryjnego mordercy, o tym jak się wypowiada, zaraz o tym powiem, ale zanim on właściwie się wypowie, co on myśli o kobietach, o swoich ofiarach i tak dalej, to dzieci powiedzą o tym, co to jest chowanie, Leli, żebyście mogli się zastanowić, czy ten pan był dobrze wychowany, czy nie był dobrze wychowany. Ten pan seryjny morderca się znaczy. To posłuchajmy te dzieci. Czemu by nie przecież?
Co to jest dobre wychowanie?
A to jest to, że rodzice muszą dobrze wychować dzieci, żeby biznes dobrze szedł. A jak nie wychowają, to są dla nami.
A w jaki sposób trzeba wychowywać dziecko, aby urosło na porządnego człowieka?
Żeby dużo jadło.
Czego?
Jedzenia. Bo kotlet daje porządność, a surówka jest zdrowa na oczy.
Rodzicom się nie uda. Dzieci przede wszystkim powinny jeść jajko.
Dlaczego?
Bo wzmacnia kości.
Trzeba dziecku dużo zablaniać, bo mu się po prostu przewróci w głowie.
Ale dziecko trzeba przytulać. Porządnie przytulać.
Dlaczego porządnie?
Żeby było dzielne, umiał sobie same podciągnąć spodnie, zasunąć coś.
A co zasunąć?
Na spolecki.
A jak wygląda taka osoba, która jest bardzo dobrze wychowana?
Ma dużo pieniędzy i ten wychowany człowiek jest piękny, oczywiście, bo dobrzy ludzie są piękni, a nie dobrzy brzydci, bo mało na tym zarabiają, że są brzydci.
Są brzydci, bo mają złe miny. Na złość komu robią i źle się wychowują. To wszystko z tej brzydoty.
A kiedy dobre wychowanie może przydać się najbardziej?
Przyda się, jak się idzie z dziewczyną na randkę, ale nie można jej bić.
A co można robić?
Tylko jej na dobro robić.
Na przykład co?
Pocałowywać.
Przytulać ją.
Pustać oko, jak sobie życzy tego.
I trzeba płacić za jej deser.
A dlaczego trzeba płacić?
Bo na przykład jest piękna i trzeba jej troszkę się podlizać.
A za obiad to nie?
To zależy, ile wsuwa.
A jeśli dużo?
To dużo trzeba zapłacić.
A czy dobre wychowanie może w czymś przeszkadzać?
Tak, w normalnym życiu.
Staś pyta, czy seryjny morderca jak kotleć żurówkę. Więc ja mogę powiedzieć tyle, że on na pewno nie był miły dla tych pań, z którymi się umawiał. I tutaj kilka minut z jego wypowiedzi. Dosłownie. Kilka minut, żebyście wiedzieli, co to jest za człowiek. Dobre wychowanie. O dobrym wychowaniu dzieci mówiły oczywiście z programu Dzieci Wiedzą Najlepiej, trzeci program Polskiego Radia przygotowywał to swego czasu. Kultowe, po prostu kultowe. Mówi Paweł Tuchlin, kryptonim milicyjny, bo to jeszcze z tamtych czasów Skorpion.
Do tego skromnego budynku, kiedy to wówczas
jeszcze nie mówię,
spełniało posterunku.
To policja.
Decydującym było to, jak zerknąłem na Andrzeja. Andrzej oczywiście siedział za maszyną, protokołował wstępne przesłuchanie. Ja przyglądam się i wyczuwałem tylko to, żeby Andrzej dał mi znać po otwarciu jego dowodu osobistego, czy ma wpis, czy nie ma tego wpisu o grupie krwi. Jak mi dał znak oczkiem i widziałem ulgę na twarzy Andrzeja, że to jest ta grupa krwi. I już na tym etapie nie mieliśmy wątpliwości.
'83 rok. Pierwsze przyznanie się do zbrodni.
Tak mi tak odepnęła i mówi, co pan tutaj goni. I tak jakby chciała uciekać.
Tak. Co dalej?
Ja nie uderzę.
Czym? Czym podejrzany ją uderzy?
Ja nie uderzę.
No ale czym? Przecież podejrzany wie doskonale, że nie ręką. Prawda? No ale kiwanie głową to nic nie daje. Czy to prawda, że nie ręką?
Prawda.
Tak, no więc czym?
Tak jak mówiłem, młotkiem.
Młotkiem.
Paweł Tuchlin, skorpion z Wybrzeża, w chwili aresztowania ma 37 lat, żonaty, dwoje dzieci. Przyznał się do morderstw, do ciężkich okaleczeń ofiar. Wszystko bardzo dokładnie i z najdrobniejszymi szczegółami odtwarzał w czasie wizji lokalnych. Psychiatrzy orzekli: stan psychiczny, fizyczny, intelektualny w normie. Był świadom swoich czynów.
Złapałem całkowicie, nie? I mówił: stój, mówię, bo powinien się pieścić. Wtedy ona chciała, robiła taki ruch do ucieczki. Jeszcze coś tam krzyknęła na mnie, czy powiedziała, ja to nie zwracałem uwagi. Ale jak ona zrobiła ten ruch do ucieczki, nie? W ten czas nastąpił atak z mojej strony. Bo ten pręt, który miałem, był troszkę krótszy, nie? Powiedzmy gdzieś tak, może tak, nie? To było krótsze. Teraz jak ona szła i teraz jak chciała tego, w tym czasie ja i wiem, że przez parasolkę, nie? Ja nie odczuwałem.
W tym miejscu podejrzany demonstruje parasolkę. Sposób zadawania uderzeń kobiecie. Przez parasolkę?
Tak. Pierwsze uderzenie na pewno było, bo ja nie łapałem, nie osłaniałem parasolki. Nie?
Ile tych uderzeń było?
To się nigdy nie liczy. To jest ręka sama.
Zdawaliśmy sobie sprawę, jeśli chodzi o wizję, że w niektórych miejscowościach może dojść do samosądu.
W kolejnych miejscowościach, gdzie te wizje się odbywały, rozgrywały się, no, bez przesady, dantejskie sceny. Trzeba było kilkudziesięcioosobowe oddziały policjantów, czy milicjantów wówczas, angażować do ochrony prowadzących dochodzenie, prowadzących wizje lokalne, ponieważ ciężko było ten tłum w ryzach utrzymać. Ludzie krzyczeli, wyzywali go, no, były obawy.
Tej przerwy i powiem tylko tyle, że został oczywiście skazany na karę śmierci, jeszcze wtedy była, za zabójstwo 9 kobiet i usiłowań 11. Jeszcze nie doszliśmy do tego fragmentu, o którym ja dokładnie myślę, więc posłuchajmy jeszcze trochę.
Żeby nie został przerwany ten kordon i nie stało się coś niedobrego.
To było pociągnięte, że ona jakoś tak wykonuje te ruchy rękoma, kładła na siebie, czy ręka tak opadała. A teraz jak ja poprawiała swoje spodnie. No, moja pieszczota była dobrze, muszę powiedzieć, mi się to robiło. I teraz tam została ta torebka, nie? To teraz dałem tylko krok do przodu. Mając tą torebkę, to też tu przy niej, to było wysypane. Chciałem sprawdzić zawartość tej torebki. I tak jeszcze się patrzyłem na nią, ona oddychała przecież, nogi w międzyczasie przecież, bo ja nie zdobiłem nogi, ona złożyła nogi do siebie. I tyle patrzę, jeszcze obrączka ma na ręku, mówię, to będzie najlepsza taka pamiątka. Poszedłem jeszcze, zebrałem obrączkę.
Nagroda za ten trud, no, była rzędu 1,5 pensji w sumie nagrody za ustalenie.
To mówią policjanci, którzy go złapali wtedy. I jeszcze tutaj pragnę nadmienić, że on swoich ofiar nie gwałcił, rozbierał je tylko z bielizny i z rajstop, jeśli miały, i się nad nimi onanizował.
Sprawcy. Nie pracowaliśmy dla nagrody, ale no, zwykle tak się dzieje, że powiedzmy po wykryciu jakiś tam jest jakaś nagroda. I kiedy po miesiącu czy też półtora od zatrzymania Skorpiona został zatrzymany Gwiazda, to te nagrody były 5-krotnie wyższe niż nasze.
Wielki klasy fachowiec, taki pan pułkownik Krakowski Jan, przyjechał, to wyściskał mnie na schodach, bo akurat tak żeśmy się spotkali, i mówi: wiesz co, Ćwiek, w czepku się urodziłeś, cholera jasna. Nigdy nie sądziłem, że trafimy go tak szybko.
Wpadłem na taki pomysł, żeby go zapytać. Mówię: proszę pana, a gdyby panu udało się uciec, no powiedzmy, że udałoby się panu stąd uciec, to co by pan zrobił? A on tak podniósł głowę, łypnął na mnie tak wzrokiem, z takim półśmieszkiem powiedział: zapolowałbym.
Psz,
6 sierpnia 1985 roku, po wielu miesiącach procesu, sąd skazał Pawła Tuchlina, Skorpiona, na karę śmierci za 9 zabójstw i 10 usiłowań.
10.
9 zabójstw i 10 usiłowań. Wyrok wykonano.
Tej, nie wiem, może to był ten fragment jakoś tak wcześniej, chociaż mi się wydawało, że on był na końcu. Jest taki moment, kiedy oni się go pytają tam, no, że leży ta kobieta i pan odchodzi i co wtedy? I on mówi, widziałem, że ona się czołga, więc wróciłem się do niej i zatłukłem młotkiem w głowę jak sukę. No, to jest właśnie tego typu człowiek, więc może i dobrze, że go skazano na karę śmierci. Przy takich jak on, to no, chyba każdy, nawet ten, kto nie jest za karą śmierci, to chyba tak zaczyna myśleć, że może to jednak nie jest taki strasznie głupi pomysł. To już moim zdaniem nawet nie są ludzie za bardzo, tak? Nie wiem, co wy myślicie. W ogóle możecie zadzwonić, ta audycja na żywo, na enklawa.net albo 222-195-159. No, pomijając fakt, że się nie zalogowałam dzisiaj na Skype, to no to okej, nie? To możecie dzwonić jeszcze, to ja go włączę. Widzicie, dzisiaj taki odcinek jest, no, taki śmieszny. No, depresyjny trochę ten odcinek i jest trochę o masakrach. To będzie odcinek pod tytułem Dlaczego świat jest taki okrutny? Dorota mówi, że na depresję zna metody zmywania naczyń, więc ja nienawidzę zmywać naczyń i to by mnie wprowadziło w jeszcze większą depresję, a mam zmywarkę jeszcze na dodatek. Więc już w ogóle. Nie, zmywania to nie jest to, co ja lubię najbardziej. Właściwie prać lubię. Lubię patrzeć, jak pralka chodzi. W to okienko pralki lubię patrzeć, jak się pranie obraca. To mnie wtedy uspokaja. I to jest miłe. Strasznie. No i patrzcie, nie chcę się ten Skype uruchomić. Coś tam jest, tam na rzeczy. Widzicie, nawet mój Skype ma depresję. I nie chce ze mną współpracować. To co dopiero ja? Komputer się popsuł, Skype się popsuł. To jak ja mogę być sprawna? Nie mogę być sprawna. I nie będę sprawna przez następnych kilka odcinków. Ale postaram się, żeby było weselej trochę. Żebym mówiła trochę raźniej. Może będę piła przed... Biła coś, co nie jest legalne do końca. O, a widziałam ostatnio, że Marlboro w 2015 roku wypuszcza na rynek papierosy z marihuaną i będą one dostępne, gdy marihuana jest legalna. Ha, słyszeliście o tym? Mogę ewentualnie pomylić, jeśli chodzi o markę, ale jestem prawie przekonana, że to chodzi o Marlboro. Nieźle, co? Nawet ma ją taką na pudełku, no tym takim, tym jest taki liściek gandzi i na papierosie też tutaj przy tym, co się tam wsadza już do buzi, też jest narysowany taki liściek gandzi. Śmiesznie tak. Ciekawe tylko, jakie to będą proporcje. Ile to będzie gandzi, a ile będzie tytoniu. Myślę, że normalnie jakby człowiek sobie sam robił, to byłyby proporcje no, trochę inne. No i to też pewnie zależy od ceny, jakie one będą. Chociaż nie wiem właściwie, co jest. Czy konopia, czy tytoń jest droższy wydobyciu, w produkcji. Tego nie wiem. Może wy wiecie. Tutaj Lepszmar pyta, dlaczego nie wyjadę z mężem. Bo po pierwsze nie zabierzemy stąd szczurów, więc przynajmniej jeszcze przez rok albo półtora będę się nimi tutaj opiekowała, nikomu innemu ich na pewno nie zostawię. Wyjeżdżę na co najmniej rok. A co będzie dalej, to nie wiadomo. Nie wykluczę myśli wyjechania do UK w ogóle, ale też nie mówię, że jest to pewne i tak dalej. A poza tym, no jak ktoś wyjeżdża na pół roku choćby i przyjeżdża tutaj na weekend i znowu wyjeżdża na pół roku, no to już co to jest za związek w ogóle, no. Ja ponad rok mieszkam w Paryżu, a mój narzeczony w Polsce jeszcze rok się zapowiada i Ceres mówi. No nie mówię, że tak się nie da. Pewnie się da. Ale to dużo jest, nie? Dorota ma rację. To lipa. To lipa. Skype'a włączyłam. Jakby ktoś chciał zadzwonić i się pożalić razem ze mną, albo mnie pocieszyć, no to zapraszam. A jeśli nie, to będę zaraz kończyła. A jeszcze do tej całej depresji w ogóle zaczęłam się odchudzać. W ogóle zaczęło się fantastycznie. To była pełna nadziei próba zrzucenia kilku kilogramów. Skończyło się tak jak zawsze. Jeszcze mi się kąpsa wieś. Wszystko jest na nie. Wszystko. Zmicie? Wszystko. Nikt nie mówi, że ja nie mam depresji, bo ja wiem, że mam depresję. Tak czy siak zaczęłam się odchudzać, bo stwierdziłam, że no, że jak już zostanę tej sama, to przynajmniej niech dobrze wyglądam, może ktoś na mnie oko zawiesi, przynajmniej będzie mi miło. Jeśli no, ktoś mnie zacznie podrywać, to zawsze nawet mężatkę podbudowuje. To fajne jest dla kobiety usłyszeć, że fajnie wygląda i że jest fajną laską. No więc dieta zaczyna się od diety, wtedy kiedy chcesz rzucić kilogramy, później dopiero dochodzą ćwiczenia. Rzadko się kiedy zdarza, że jest na odwrót. Najpierw ludzie próbują nie jeść, a dopiero później próbują wysiłku fizycznego, bo wysiłek fizyczny jest mimo wszystko trochę bardziej zmuszający człowieka do wysiłku niż niejedzenie. No i spróbowałam, no. I wyszło tak. Tak jak zaraz usłyszycie, to mój mąż mi znalazł. W ogóle totalna rewelacja. Totalna rewelacja. Słuchajcie.
No nie wiem, czy ja spróbuję te parę deko, ponieważ wpierdalam właśnie ciasteczka i żałuję. Już mam wyrzuty i dalej wpierdalam i żałuję. I wpierdalam i żałuję. Chyba już mi nic nie pomoże. Mój tłuszcz lubi mnie. Moje soczyste uda mnie uwielbiają. I pupa jak u Jennifer Lopez też mnie uwielbia. To tyle. Pa.
Spuściła głowę. Zamknęła oczki, popatrzyła dwa razy i poszła. Pewnie ciasteczka znowu.
Wziąć no nie wiem, czy ja zgubię te parę deko, ponieważ pierdalam właśnie ciasteczka i żałuję.
Może zamkniemy już. Już więcej nie marudziła, już wystarczy, że ja jestem. Że ja jestem taka marudna. Ale trzeba przyznać, że przy tej całej depresji to po prostu ta świnka mnie tak podnosiła na duchu ciągle. Bo tak mniej więcej było, że utrzymałam 2,5 tygodnia naprawdę na takiej restrykcyjnej diecie. Nawet zrzuciłam, nie wiem, 4,5 kilo powiedzmy. I no i później mi się znudziło i zaczęłam się źle czuć, a to za dużo nabiału, a to nerki mnie bolało, a to coś tam i no i w ogóle, no. No i w ogóle, jakoś tak, no nie szło mi, no nie szło. Zresztą na początku tego roku też próbowałam, 3,5 tygodnia wytrzymałam. To, no, no chyba po prostu dieta nie jest dla mnie. Dlaczego nie da się dzwonić? Sylwia mówi. Co ty mówisz w ogóle? Więc ja nie wiem, dlaczego się nie dodzwonić. Ja zrobiłam wszystko tak, jak należy. Aha, bo cię musiałam, no, zaakceptować cię musiałam. I teraz już masz, wszystko już masz. No, to Sylwia zadzwoni. Ja chyba jeszcze nie słyszałam Sylwii na żywo tutaj. To zobaczymy, no i przetestujemy mój rozwalający się sprzęt, czy działa również na Skype'ie. Zobaczymy. Dorota mówi, że ona wpierdala i nie żałuje. Więc ja jednak trochę żałuję. W sensie takim, no, że chciałabym zrzucić trochę tych kilogramów, no ale nie mam jakiejś takiej motywacji dłużej, no. Nie wiem, no i te ciasteczka takie dobre. Dakar mówi, żebym sobie zapodała 3 razy w tygodniu i efekty będą jakiś sport. I to jest prawda. I to jest prawda. Że ćwiczenia dużo, dużo dają. Ale czy bez diety można coś ćwiczeniami osiągnąć, ja też się nie zgodzę. W sensie takim, że idę na 1,5 godziny na fitness, przychodzę do domu, jem pizzę, 4 donaty, jeszcze piję sobie kakao i gorącą czekoladę, to no to wtedy to nic nie da, bo ja też to przerabiałam swego czasu i no i tak też się nie da. Najlepsze efekty osiągnęłam, jak byłam na diecie i stosowałam to przez 8 miesięcy, chyba wytrzymałam. Jak byłam na diecie i ćwiczyłam właśnie 3 razy w tygodniu, czasem 4 razy w tygodniu, ale chodziłam tak, że chodziłam na jeden intensywny, a później na przykład na jakąś jogę, odprężenie, na ćwiczenia relaksujące na piłce, albo coś takiego, w sensie, że na rozciąganie, ale bez jakiegoś tam dużego skakania i tak dalej. Nie? Czasem byłam też codziennie, w sensie, że na przykład szłam sobie na siłownię, miałam taki karnet wykupiony, że wszystko miałam tam i szłam sobie tylko na bieżnię, albo na rowerek, albo na jeszcze jakieś tam inne urządzenie i to też było nice. To też było nice. Ale najfajniejsze było to, że mi się wtedy strasznie dużo chciało. Ja myślałam, że ja będę strasznie zmęczona takim życiem, w sensie, że nic nie będę w stanie robić. I na początku faktycznie tak było, ale później to mój organizm był tak żywy, że ja z pracy szłam na fitness, z fitnessu wracałam do domu, ogarniałam obiad, sprzątanie, wszystko. Basenik, no właśnie basenik też jest fajny. Ja chodziłam na aquaerobik. Uważam, że jest to jedno z najfajniejszych rzeczy po prostu, jakie można wymyśleć. Nie dość, że chodzą tam same grubasy, przy których ja jestem cienka, więc mi zawsze było fajnie, że ja jestem jedną z najchudszych tam. A poza tym no to jest nice, bo wbrew pozorom zużywasz 2 razy więcej energii niż przy takim fitnessie, ponieważ musisz się przebijać przez tą wodę. Podnosisz nogę, opór wody, podnosisz rękę, opór wody. Wszystko, co nie robisz, masz opór wody, tak? I to jest nice, naprawdę. Wszystkim polecam aquaerobik, nawet chłopom. No tam co prawda większość bab chodzi. Czasem się jednak jakiś zdarzy, ale po prostu aquaerobik fantastyczne. Już nie mówię o tym, ja w ogóle lubię wodę i lubię pływać, więc mnie to odprężało, sam fakt, że ja tam byłam. I jeszcze te ćwiczenia. Nice. Jacek na koniec dzwoni. Odbierzemy Jacka. Cześć, Jacek.
Hej. Witaj. Aha, to radio leci sobie, a ty jesteś tutaj, tak?
Tak, musisz wyłączyć radio, będą przychodzić.
A, już, moment, okej, okay. Dostałaś ode mnie tego maila, przeczytałaś?
Nie, jeszcze nie, jak prowadzę, to nie czytam, nie.
Aha, ja rozumiem, ja sobie włączyłem kamerkę, no więc słuchaj, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jest mi smutno, że ci jest źle.
Jeszcze nie jest, dopiero będzie.
Tak, na zapas to chyba nie za dobrze się martwić, tak? Wiesz, ja jeśli chodzi o depresję, ja i Sylwia mamy ogromne doświadczenie, tak? Mhm. Jeśli chodzi o te sprawy. W ogóle jest mi bardzo miło, że odebrałaś ten telefon. To jest pierwszy raz, kiedy z Enklawą mamy taki kontakt. Ja wysłałem ci, czy ja mogę zabrać, ile mogę ci zabrać? 2-3 minuty, bo nie chcę ci, wiesz, mieszać.
Spokojnie.
Tak? No więc posłuchaj. Więc Sylwia to jest moja przyjaciółka, młoda dziewczyna, która zdała w tym roku na studia, tak? Znaczy, zrobiła maturę, poszła na studia, no i pomyślała sobie, że warto byłoby znaleźć sobie jakieś zajęcie, może na przykład wolontariat. Czemu nie? Bardzo fajny pomysł, prawda? No i rozumiesz, że grzebała w internecie i znalazła coś, co ją interesuje. Proszę ciebie, warszawskie hospicjum dla dzieci, tak?
O, straszne.
I proszę ciebie, ściągnęła sobie kwestionariusz, czy też ankietę, którą trzeba wypełnić, ażeby aplikować, tak? I proszę ciebie, ankieta jak ankieta, wydawałoby się na sam początek, ale proszę ciebie, bardzo szybko natrafiamy na oświadczenie. I oświadczenie brzmi, cytuję, oświadczenie. Ja niżej podpisana, oświadczam, że nigdy nie korzystałem z leczenia psychiatrycznego ani żadnych form psychoterapii, podpis. Dla niej to wydało się dziwne, natomiast we mnie się krew zagotowała, tak? Dlaczego? Znaczy, może gwoli wyjaśnienia. Ja od kilku ładnych lat mieszkam w Szkocji i od kilku lat jestem zaangażowany, no powiedzmy, w pomoc społeczną, tak? To jest mniej więcej takie oświadczenie, jak oświadczam, że nie byłem karany, nie toczy się w stosunku do mnie żadne postępowanie. To jest stygmatyzacja, to jest dyskryminacja. Ja, proszę ciebie, byłem w psychoterapii, tak? Ja myślę, przepraszam bardzo, nie chcę, wiesz, dotykać jakichś czułych miejsc, ale zakładam, że ty również. A nie sądzę, ażebyś była osobą, która nie mogłaby pracować z dziećmi, tak? Ja myślę, że ty jako profesjonalistka wyczuwasz, w jakim ja kierunku zmierzam. Ja po prostu uważam to za niedopuszczalne, za dyskryminację, stygmatyzację, za bardzo sprawę nieprofesjonalną, chociażby dlatego, że ludzie, którzy pracują z dziećmi, i to z dziećmi, które są terminalnie chore, to powinni być ludzie, którzy właśnie przeszli przez psychoterapię po to, ażeby taką pracę móc wykonywać. Czy łapiesz kontekst mojej wypowiedzi?
Tak, tylko że ja ci powiem osobiście, że ja bym to tak rozumiała, że wymagają podpisania takiego oświadczenia po to, żeby ludzie słabi psychicznie nie chodzili do pracy, która wymaga bardzo dużej odporności psychicznej. A chyba uważają ludzi, którzy przeszli przez psychoterapię, jako ludzi słabych psychicznie.
No ale to jest przecież kompletna bzdura, dlatego chociażby z tego powodu, że aby wykonywać zawód psychoterapeuty, na przykład, tak, a to jest bardzo ciężka praca, to samemu trzeba przejść kilka lat psychoterapii, tak, czyli to jest oksymoron, to jest, nie przyjmuję, to znaczy ja rozumiem, co ty chcesz powiedzieć, natomiast jeśli oni tak myślą, to oni po prostu nadają się do intensywnej terapii, tak? Bo oni nie rozumieją, o co chodzi.
Tak, pytanie jest tylko dlaczego, bo ja przyznam, że ja pracowałam w hospicjum, tylko że dla dorosłych, w takim hospicjum przy kościele, i tam nie dość, że nie podpisywałam żadnego oświadczenia, to jeszcze no nie wiem, chyba nikomu by nie przyszło do głowy, żeby w ogóle poruszać temat psychicznych depresji, załamań i takich różnych u tych ludzi, którzy przechodzą, nie?
Prawda? Tak. Ja rozumiem i nie miałbym nic przeciwko temu, gdybym ja w takim oświadczeniu napisał, że zgadzam się na przeprowadzenie testów, na przejście testów, tak? Ja bym to zrozumiał.
prawda?
Tak jak do policji
kierowca
się idzie,
autobusu, czy tak. Policja, czy cokolwiek. Tak, absolutnie nie miałbym żadnego problemu. Ja myślę sobie, że kompetentny psycholog kliniczny w ciągu, nie wiem, rozmowy i testu godzinnego, półtora godzinnego, powiedzmy, może po prostu dosyć dobrze no, upewnić się, czy nie mamy jakichś poważnych problemów, które mogłyby wpłynąć, tak? Mhm. Na nasz stosunek do pacjentów. Poza tym, wiesz, wiadomo, że od razu nowego pracownika, obojętnie, czy to jest wolontariat, czy to jest praca na etacie, nie wpuszcza się na szerokie wody, tak? Najpierw się pracuje pod jakimś nadzorem, no powolutku, taki supervisor, wiesz, patrzy się, przygląda, czy tak?
Tak, ja to chciałam powiedzieć, tak.
Ja tego nie rozumiem, jestem... To znaczy u mnie, tak, w Wielkiej Brytanii, a mam nadzieję, że wkrótce niepodległej Szkocji, to takie coś, po prostu nikt by czegoś takiego nie napisał, dlatego że byłaby no, afera taka, że się w pale nie mieści. To jest dyskryminacja. Zresztą u nas, rozumiesz, instytucje charytatywne, które wspierają ludzi no, z takich bądź innych względów nie dających sobie w życiu, tak, cierpiących na jakieś zaburzenia emocjonalne, ja bardzo nie lubię słowa choroby psychiczne, to takie organizacje wręcz zachęcają, jesteśmy, to znaczy czekamy na aplikacje od ludzi, którzy sami kiedyś cierpieli, tak, na tego rodzaju problemy, dlatego że oni uważają, że jeśli miałaś problemy i z tego wyszłaś, to jest ogromne doświadczenie i będzie ci znacznie łatwiej pomagać innym ludziom.
Tak, jest jeszcze taka możliwość, że oni każą podpisać takie oświadczenie, że w razie, jeśli coś sobie zrobisz po załamaniu nerwowym, oglądając takie dzieci, to oni nie chcą brać za to odpowiedzialności, bo może się boją płacenia jakichś odszkodowań, czy coś w tym rodzaju. Taka też jest opcja. Przyznam, pierwszy raz się spotkałam z czymś takim. W ogóle, jeśli chodzi o hospicja, pracowałam też z dziećmi w Monarze, z kobietami ciężarnymi w Monarze. Nigdy w życiu nie musiałam podpisywać takich rzeczy.
Prawda? A przecież to są ludzie, którzy też byli straumatyzowani, tak?
Tak.
Którzy jakoś dzieląc się swoim życiem, no mogą również, wiesz, taki trigger mieć na ciebie. W związku z tym mnie to po prostu śmierdzi. Ja tego nie rozumiem, tak? Ja uważam, że to jest po prostu łamanie praw człowieka, tak? Dlatego, że to jest po prostu, wiesz, no nie wiem, to jest mniej więcej tak, jakbyś powiedziała, no u nas nie będą pracowały osoby o orientacji homoseksualnej na przykład,
tak? Tak, tak. No.
I dla mnie to się nadaje po prostu do Strasburga, tak? A przynajmniej, wiesz, ja miałem taką myśl, że no wiesz, bo świat jaki jest, taki jest, tak? Jest wiele niedobrych rzeczy, tak? Dzieje się wkoło nas, tak? I my narzekamy, słusznie dostrzegamy pewne rzeczy, ale co z tym zrobić, tak? Mhm. Bo możemy sobie gadać, bić pianę, rozumiesz, że nic z tego nie wyjdzie. Natomiast jeśli widzimy, że coś jest nie tak, coś nie pasuje, no to trzeba coś zrobić, tak? I stąd właśnie ta nasza reakcja, kontakt z wami. I ja sobie pomyślałem, że może, nie wiem, jakieś pismo można napisać, może są jakieś, wiesz... no nie wiem, ja jak pierwszy raz to zobaczyłem, to po prostu się gotowałem, tak?
Ja bym przede wszystkim napisała do tego hospicjum, dlaczego każą podpisywać taką klauzulę.
Aha.
Tak, ja bym się ich spytała, bo może rodzice tych dzieci tego wymagają, może prawo tego wymaga. No przyznam, że się nie spotkałam. Nie wiem, jak to wygląda tam z ich strony, ale ja bym się z ciekawości, czystej ciekawości bym się zapytała, dlaczego wymagają takiej klauzuli, a później jakby mi odpowiedzieli, a myślę, że odpowiedzą. Jasne. Cokolwiek.
Odpowiedzą.
To bym poszła już, nie wiem, do jakiejś instytucji, czy tam do Rzecznika Praw Człowieka, czy do kogoś tam. I bym może spróbowała, ale najpierw bym się spytała ich.
Jasne,
dlaczego?
Jasne, nie można robić tego, pomijając ich, jasne. Okay,
bo to jest na przykład tak, że jak przychodzą ludzie do sądu, jednym z podstawowych pytań jest, czy był pan leczony psychiatrycznie albo odwykowo. I wiele ludzi się na przykład burzy, nie? I nie powiem coś tam, co to w ogóle za pytania, czy ja na takiego wyglądam? A to są takie proceduralne pytania, które trzeba zadać. Więc może to jest, nie wiem, jakieś... Tak, jakieś, tak, w Polsce. Tak, więc może to jest jakieś proceduralne... oświadczenie, które trzeba podpisać. No.
W Polsce, to jest okropne, tak?
W Polsce, tak, ja mówię o Polsce.
Ja między innymi dlatego z Polski wyjechałem.
No, wiele osób z wielu powodów jeszcze.
No, ja wiem.
A ty już chyba dawno wyjechałeś, nie?
No, już 8 lat będzie.
No, po akcencie trochę już słychać.
Poważnie?
No.
No kurczę, nie zdawałem sobie z tego sprawy. No. A jaki to jest akcent? Nie polski?
No, trochę już nie polski.
No wiesz, no... rozmawiam przede wszystkim tutaj z miejscowymi ludźmi, tak? Natomiast po polsku, no, kilka godzin w tygodniu może, tak? Ale już tak bardziej jestem przestawiony na szkocki, angielski, tak?
Uh-huh. A Szkoci to już w ogóle tak zaciągają fajnie, więc...
No, akcentów w Szkocji to w ogóle jest, słuchaj, tyle, że czasami jest tak, że oni sami się nie rozumieją. Na początku to ja, słuchaj, ja przyjechałem tutaj z dobrą znajomością języka, bardzo dobrą, no więc, bo ja w Glasgow mieszkam, uh-huh. I proszę ciebie, wylądowałem na lotnisku, siadłem w pociąg, na dworcu się znalazłem, ktoś tam na mnie czekał, no i wiesz, zacząłem słuchać, co ludzie mówią. Ja mówię, kurczę, gdzie ja jestem? Mi się to kojarzyło z Danią, rozumiesz, ze Szwecją. Tak. Ja nie rozumiałem ani jednego słowa. Słuchaj, po 4 tygodniach byłem na krawędzi załamania psychicznego. To było tak straszne, że ja, proszę ciebie, poszedłem do biblioteki, no a w bibliotece pracują no ludzie jacyś tam, tak, wykształceni i tak dalej. Poszedłem do biblioteki dlatego, no, że jeszcze nie byłem dobrze usadowiony, chciałem skorzystać z komputera, bo u nas są komputery w każdej bibliotece. No i musiałem, że tam, tak, no super, no to idziemy w Polsce do przodu. Tak. I poprosiłem panią, oczywiście pani mnie zrozumiała, ja natomiast zrozumiałem tylko jedno, PC. Poprosiłem, żeby zapytała mnie jeszcze raz, coś tam zrozumiałem, jakąś godzinę, tak, że tu PM, PC, okej. Okay. Mhm. I posłuchaj, to trwało bardzo, bardzo długo czasu, bardzo długo. I dopiero po jakieś 1,5 roku, może 2 latach, oczywiście, wiesz, jakoś dogadywałem się, ale się męczyłem, tak? Po jakichś 2 latach szedłem sobie kiedyś pod wieczór do domu, przechodziłem koło pubu, jakiś taki podchmielony koleś stał, no i zahaczył mnie o fajkę. Tak. I ja, rozumiesz, wszystko zrozumiałem i zacząłem z nim rozmawiać. I przeżyłem po prostu ekstazę, tak? Zacząłem ich rozumieć. I teraz znowu mam taką sytuację, że jak rozmawiam na przykład z Anglikami, to Anglików niektórych akcentów nie rozumiem, tak? Uh-huh. No ale no wiesz, no tak dzielę się jakimiś przemyśleniami. Londyn, mąż jedzie do Londynu na rok, mówisz, ma pracę załatwioną, ma kolegów, którzy dadzą mu, zapewnią mu dach nad głową, pracę, wszystko?
Ma dach nad głową, pracy uh-huh. jeszcze nie ma. I on rozumiem. Pod Londyn, 30-40 kilometrów od.
Aha, aha. No wiesz, no pracę sobie może znajdzie szybko, tylko wiesz, no jaka to będzie praca, tak? No, zresztą wszyscy tutaj zaczynamy od jakichś najprostszych
tak, rzeczy. Ale on jest młody, więc on może, nie? Jest silny i w ogóle, więc...
No. Na pewno to będzie fajne doświadczenie. Angielski zna, dogada się?
Tak, bez problemu.
Okej, okay, no to jakoś będziecie sobie radzić, tak? Nie chcę ci zabierać więcej czasu. Bardzo miło mi się z tobą rozmawia, a ja jak mam dobry humor, to jestem gaduła, wiesz. Ja z Sylwią, bo Sylwia w Polsce mieszka, to my jesteśmy w stanie takie nawet 5-godzinne maratony robić, także wiesz, ostrzegam po prostu, tak?
Tak, więc tak, powiem, że też mi się bardzo miło rozmawia. Ty w ogóle ani nie dzwoniłeś nigdy na enklawę.
Nie. Aha, przepraszam, zanim zapomnę. Wysłałem ci kolejnego maila z twoją aktorką.
A, no super, moja aktorka jest najlepsza na świecie.
No nie, no jest super, ja też ją bardzo lubię.
A jak ona się nazywa?
Moment, Julianne Nicholson.
Tak.
Julianne Nicholson, lat 43. No ja po prostu... Piegi na mnie mają takie mocno erotyczne działanie. Tak?
Na mnie tak samo.
Specyficzną urodę. No jest sexy, chociaż no, w takim, jakby to powiedzieć, większość ludzi by nie zauważyła w niej nic seksownego, natomiast ona, można powiedzieć, że mnie no, w jakiś tam sposób kręci, tak? Jako zdrowego faceta.
Mnie też strasznie, ja zawsze chciałam mieć piegi, nigdy mi nie było dane mieć naturalnie piegów, ale za to w lato, mimo że nie wolno mi się opalać, jestem uczulona na słońce bardzo, aha. To wychodzę na słońce, żeby mi wychodziły piegi, bo od razu dostaję piegów wszędzie.
Wiem, o co chodzi.
Na całym ciele, więc tak. Rozumiem. Lato lubię tylko i wyłącznie dlatego, że dają mi piegi z żadnego innego powodu.
Rozumiem. No to wystarczający powód.
No, to jest wystarczający powód. Dobrze, więc ja oczywiście rozmawiałabym dalej, ale niestety muszę już kończyć.
Ja rozumiem.
Bo mam tutaj obowiązki też domowe pewne.
Jasne.
No, ale zapraszam.
Będą jeszcze okazje.
Ja tu wracam co tydzień, więc zapraszam do dzwonienia. Spróbuję się dowiedzieć czegoś odnośnie tej klauzuli z punktu widzenia prawnego i jestem ciekawa, co oni odpowiedzą. Tak, a ty napisz?
Ja napiszę i będziemy się wymieniać korespondencją. No jest to ciekawe, tak?
Tak, jest to ciekawe.
Ja porozmawiam jeszcze z moimi Szkotami, ale ja jestem w 100% pewien, że u nas coś takiego by po prostu nie przeszło. Byłaby to dyskryminacja, podpadałoby to pod złamanie Equality Act, wszystkich praw człowieka, no absolutnie nie do zaakceptowania. Mhm. Będziemy pracować.
Tak, będziemy pracować w takim razie. To do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję Ci za miłą rozmowę. No trzymaj się, pa, pa.
No, pa. To był Jacek. A mi się w muzyce moim podkładzie włączyła reklama. Dobrze, dzieci. Będziemy już kończyć. Powoli. Właściwie to nawet szybko będziemy kończyć. Bo trzeba iść. Trzeba zrobić jeszcze jedzenie moim szczurkom i wszystkie inne takie rzeczy. Aktorka jest odgadnięta. A, jeszcze na koniec powiem o tym moim serialu, bo oczywiście Master of Sex to jest jeden z tych, których oglądałam, ale moim ulubionym serialem ostatnio, na szczęście wyszła już ostatnia seria i mogłam go dokończyć, czuję się spełniona po obejrzeniu go w całości, to jest serial, który się nazywa po polsku Dochodzenie i zaraz wam powiem, jak się nazywa w oryginale. Bo jest kilka dochodzeń, w sensie na polski przetłumaczone i seriale, i filmy, więc wam powiem, żeby było wiadomo, o kogo chodzi. I to jest jeden z tych serialów, który ja uważam za jeden z najlepszych, ponieważ nie ma tam Barbie ani Kenów. Tam są normalne postacie, nie jakieś tam wymyślne. The Killing się nazywa w oryginale. Nie jakoś wymyślne, niekoniecznie zrobione w ogóle super ekstra, bez żadnych tam botoksów i tak dalej. I między innymi główną rolę gra ruda aktorka Piegowata. Co jak wiadomo, kręci mnie strasznie. Ona mnie nie kręci osobiście, ale ten typ urody to jest ten typ urody, w który ja zawsze tam. Nie dlatego, że ona ma piegi, mi się to podoba. Podoba mi się klimat, podoba mi się sposób przedstawienia pewnych rzeczy. Podoba mi się taki brak obłudy, ale też jest pokazany, jak polityka wszystko po prostu ogarnia od samego początku do samego końca. No, dużo rzeczy jest pokazanych, które nie są oczywiste. I to też jest jeszcze piękniejsze, bo ja już myślałam, że teraz po prostu się kręci tylko głupie seriale, z których od razu wszystko wynika i wiadomo, kto zabił i kto nie zabił, i kto z kim sypia i tak dalej. I tam nie ma takich wątków. I to jest po prostu przecudowne. To jest dla mnie taki prosty, zwyczajny, ale z dużym przesłaniem serial. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Ma tylko 4 serie, z tego co pamiętam. Jakoś tak niedużo, w sensie, że nie ciągnie się jak moda na sukces, tylko jest do skończenia i do ogarnięcia. No i to jest nice. To jest naprawdę nice. I powiem wam, że to była tam taka aktorka, taka dziewczyna. Jak będziecie to oglądać, to będziecie wiedzieć. Jest ogolona na łyso i nosi nabój tutaj ciągle. Ma taką ksywę zresztą. Nabój na wisiorku. I ona, nie chcę robić spoilerów, no ale muszę niestety trochę, no źle kończy w tym serialu, a mam taką sąsiadkę, która jest strasznie do niej podobna i przyznam, że co najmniej miesiąc po obejrzeniu tego serialu po prostu ciągle się pytałam, czy tamta jeszcze żyje, czy nic jej się nie stało. Takie wrażenie to na mnie straszne zrobiło, że później to przenosiłam właśnie na tą dziewczynę tej obok. W ogóle zaczęłam zupełnie inaczej na nią patrzeć. No, stała mi się tak strasznie bliska jak ta postać z tego serialu i to jest w ogóle przefantazja. prawie nic już z obecnej kinematografii tak na mnie nie działa, więc strasznie się cieszę, że są jeszcze takie seriale i że można jeszcze znaleźć bez strzelania, bez przepychu naprawdę coś na poziomie, więc polecam The Killing. I tym miłym akcentem, żeby nie było, że ja w ogóle jakaś taka depresyjna jestem i tylko o morderstwach, no ale akurat lubię takie kryminały, no. Tym miłym akcentem kończę Prawniczka 11 września 2014 roku o 21.50. Strasznie miło było i strasznie miło, że Jacek zadzwonił. To była rozmowa na wysokim poziomie. Oby jak najwięcej takich i w tym programie i we wszystkich innych na radiu Enklawa. A, jeszcze jedno. Z racji tego, że zostaję sama ze szczurami i będę w trochę gorszej sytuacji finansowej, przynajmniej dopóki mąż nie znajdzie pracy i się to wszystko nie ustabilizuje, to już nie pozwolę Enklawie zarabiać samej na siebie, tylko się podłączę pod ten system możliwości płacenia na moją audycję, więc jeśli ktoś z Was miałby ochotę, uważa, że ta audycja jest potrzebna i że fajnie by mi było dorzucić na chleb, to no to zapraszam. Dogadam się z Martinem, jak to zrobić i myślę, że do przyszłego czwartku już sprawa będzie ogarnięta.